4 minuty po godzinie 10. Witamy w Kawiarence Politycznej w niedzielę 12 maja. Za sterami Jacek Bukianiec, Sławek Orlik wybrał najciekawsze tematy. Piotr Tolko przed mikrofonem. Witam bardzo serdecznie. Dziś o tematach związanych z miastem Szczecin i z sejmikiem województwa zachodniopomorskiego. I tak też troszeczkę taki mieszany skład w naszym studiu. O gościach w studiu za chwilę. Na początek gość telefoniczny. Pan Marcin Przepióra, wiceprzewodniczący sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Koalicja Samorządowa. Witam pana. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Artur Nycz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego, Koalicja Obywatelska, wiceszef klubu w sejmiku wojewódzkim. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
I pan Maciej Kopeć, radny Rady Szczecina, Rady Miasta Szczecina, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Bez funkcji, panie radny, do czego jeszcze wrócimy w naszym programie. Panowie, na początek, no właśnie, zacznijmy od spraw miejskich. Sesja Rady Miasta Szczecina za nami. Przedstawione cele przez pana prezydenta. Krótki komentarz do tych najważniejszych właśnie celów. Edukacja, kultura, działania ekologiczne, nowa szkoła, zapowiedź nowej szkoły, chociażby przy ulicy Cukrowej w Gumieńcach, nowa siedziba Teatru Współczesnego, koncepcja Muzeum Historii Szczecina. Pod szyldem tym miałoby działać kilka instytucji już istniejących w Szczecinie, rozwój budownictwa mieszkaniowego, miękkie programy wspierające seniorów, ekologia też, czyli na przykład stanie się takim ekologicznym miastem, które pozyskuje energię do pojazdów, czy to szynowych, czy różnego rodzaju innych, czy autobusów z odnawialnych źródeł energii. No bardzo ambitne cele, zresztą pan prezydent mówi, niech ta kadencja będzie kadencją współpracy, najlepszą w historii samorządu, o tym mówił na tej sesji, która w tym tygodniu się odbyła, pan prezydent Piotr Chrystek. To zacznę od pana Marcina Przepióry, jako że pan choć jest radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego, ale wywodzi się pan z koalicji samorządowej, czyli właśnie z ugrupowania pana Piotra Chrystka. Ambitne cele, mało ambitne, może aby zaplanować coś więcej. Jak pan to ocenia, panie radny?
Ja myślę, że cele są bardzo ambitne i one bezpośrednio wynikają z oczekiwań mieszkańców. Nie mam za dużo czasu śledzenia stron internetowych, ale to, co widzę na przykład na profilu pana prezydenta, dialog z mieszkańcami, to są zawarte właściwie wszystkie postulaty, które tam znajduję. A więc no, odnawialne źródła energii, bo wiadomo, województwo zachodniopomorskie jest liderem w skali kraju. Myślę, że te ekologiczne autobusy o tym świadczą najlepiej. Myślę, że mieszkańcom największej aglomeracji naszego województwa na tym najbardziej zależy. Myślę, że taka współpraca, która w tej chwili się zawiązuje z Platformą czy też z Koalicją Obywatelską, będzie dobrze służyła miastu.
No to teraz, skoro wywołał pan Platformę Obywatelską, to pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska. Jak pan patrzy na te działania prezydenta? Z tej perspektywy oczywiście sejmikowej, czyli można powiedzieć trochę z szerszej perspektywy.
No te ambitne cele, które pan prezydent zakreślił, to jest też odpowiedź troszeczkę na wyzwania, które przed nami stoją i te problemy, które się pojawiają, więc to też jest jakby wiadomo, że te wszystkie elementy, które pan redaktor wyjaśnił, to są te rzeczy, które w najbliższym czasie trzeba rozwiązać. No ekologia, zielona energia to jest w zasadzie cel taki wspólny nie tylko dla Szczecina, ale i dla całego województwa. Jesteśmy po dużym kryzysie energetycznym. Wiemy, że w kwestiach energii mamy bardzo duże zapóźnienia, więc rozwój tutaj ekologicznej energii również i na terenie miasta, a więc powiększanie tej liczby tychże naszych prosumentów jest tutaj jakby niezwykle ważne, niezwykle istotne. No budownictwo mieszkaniowe, no to jest w zasadzie zapaść w całym kraju. Wiemy, że to jest olbrzymie wyzwanie dla wszystkich, także tutaj szapoba, że pan prezydent również ten temat podnosi. Nie ukrywam, że to też jest pewnego rodzaju temat taki mój troszeczkę zawodowy, więc mieliśmy okazję z miastem jakby rozmawiać tutaj o włączeniu również jakby w cały system rozwoju budownictwa, nie tylko budownictwo komunalne, ale również budownictwo prywatne, czy budownictwo spółdzielcze.
Też reforma komunikacji publicznej i to jest element tego układu metropolitalnego, prawda?
Właśnie chciałem powiedzieć, że jednym z większych wyzwań będzie niewątpliwie tutaj transport publiczny, zarówno ze względu na ten nasz układ metropolitarny, niedługo w zasadzie już ruszają poszczególne elementy naszej SKM-ki, więc my jako województwo w ogóle, jako samorząd województwa mamy dzisiaj najnowocześniejszy w Polsce w ogóle tabor kolejowy, więc teraz jakby no konieczność, mamy już poprzebudowywane częściowo dworce przystosowane do szczecińskiej kolei metropolitarnej, więc tutaj niewątpliwie transport publiczny, wymiana taboru, zarówno tego kolejowego w przypadku samorządu województwa, jak i tego tramwajowego na ten nowoczesny, na ten ekologiczny.
Oby tylko były pieniądze, prawda, na te wszystkie cele i tu z kolei ukłon w stronę no, rządu jakby nie było chyba jednak, prawda?
No, ja myślę, że tutaj największe wyzwanie, jeśli chodzi o finansowanie, to jest wydatkowanie i pozyskiwanie środków przede wszystkim z nowej perspektywy unijnej, która jakby się rozpoczęła też z pewnym opóźnieniem, ale już jest wydatkowana. No i niewątpliwie finansowanie z KPO. Tam te wszystkie cele, które pan prezydent zakreślił, w zasadzie znajdują swoje odzwierciedlenie również w KPO, zarówno w tej części dotacyjnej, jak i w tej części pożyczkowej, a więc transport publiczny, zielona energia, transformacja energetyczna. To wszystko jest zapisane w KPO i na to również będą środki z KPO.
Pan Maciej Kopeć, radny Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość, jak panu ten zestaw celów pana prezydenta Krzyska się podoba?
No, ten zestaw celów jest oczywiście nieustający. Trzeba pamiętać, że pan prezydent rządzi od 2006 roku i tak z mozołem realizuje te poszczególne cele i gdyby popatrzeć na północy, czy wiele mieszkań w centrum, to daleko tutaj od ideału, łagodnie mówiąc. Czyli to są oczywiście wyzwania, tak? Tylko że tym wyzwaniom pan prezydent jakoś słabo daje sobie radę od bardzo wielu lat, więc trudno oczekiwać, że nagle to naprawi, niezależnie od konfiguracji, która będzie w mieście.
A może zostawił na koniec, na finał?
No, oby tak było, tak, jako mieszkaniec Szczecina trzymam kciuki, natomiast patrząc realistycznie jako polityk i będąc przez szereg lat radnym miejskim, mam pewne wątpliwości co do tej energii pana prezydenta. Pewnie, że to są ambitne cele, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację, tak? Bo to widać było i protesty mieszkańców i te kłopoty z komunikacją pomiędzy lewym a prawym brzegiem Odry. Także część tych celów po prostu wynika z ideologii Zielonego Ładu, tak? Czyli jakby musimy oddzielić dwie rzeczy, tak? Czyli realne problemy, które wynikają z budownictwa mieszkaniowego, które wynikają z transportu publicznego, czy tego układu metropolitalnego. Natomiast druga rzecz to są właśnie hasła ideologiczne, gdzie za ładnymi hasłami ideologii kryje się ekologii, kryje się po prostu ideologia Zielonego Ładu.
I a to w czym tutaj ta ideologia, panie radny, jeśli można rozwinąć myśl, przeszkadza, czy utrudnia, czy jakie wymagania stawia, którym nie możemy sprostać?
One się, które po prostu pojawią, tak, które dotyczą dyrektywy budowlanej, chociażby, które dotyczą rolnictwa, one się gdzieś tam objawią wcześniej czy później, to się objawi też w tym, że produkcja po prostu stanie się ze względu na koszty słabo opłacalna.
Mm-hmm. No dobrze, a na przykład kwestie edukacyjne, nowa szkoła chociażby, jak się panu taka zapowiedź budowy nowej szkoły, termomodernizacji podoba, to pana konik można by powiedzieć.
Znaczy, ja oczywiście jakby pamięć mam trochę dłuższą, tak, i pamiętam ile lat zajmowała modernizacja, zmiana szkoły 59. Pamiętam, jak powstawała szkoła na Warszawie, jakie wtedy były plany. Od razu było wiadomo, że demografia spowoduje, że będzie potrzebna następna szkoła, już wtedy, kiedy... Natomiast wtedy dyskusja tak naprawdę nie dotyczyła, jak tą szkołę rozbudować, tylko jak infrastrukturę wokół niej, typu korty tenisowe i tak dalej. Ja pamiętam te wypowiedzi radnych i niestety pamięć mam dobrą. Natomiast też szkoła na Kredowej opóźniona 4 lata, szkoła na Cukrowej, czy szkoła w ogóle dla Głomieniec powinna powstać już dawno. Każdy, kto tam widzi, jak to wygląda, tak, jeżeli chodzi o komunikację, o tych uczniów krążących po Głomieńcach. Wie, że to wszystko powinno nastąpić znacznie, znacznie wcześniej. To są oczywiście hasła, zapowiedzi. Znaczy, ja bym powiedział jeszcze więcej, tak? Dlatego, że wydaje mi się, że kiedy pan prezydent Krzystek zaczynał, tam wtedy był osobny wiceprezydent od edukacji. Wydawało się, że będzie to pewien priorytet, który jakby spowoduje to, że da się jakby kompleksowo to rozwiązywać. W pewnym momencie, już nie chcę to wnikać dlaczego, wyodrębniono osobne biuro do inwestycji i remontów i widać, że ten pomysł nie był dobry, ale jakby się nie wyciąga z tego wniosków. Tak? Czyli widać to na poziomie remontów w poszczególnych szkołach, ale widać to przy też dużych inwestycjach oświatowych.
Pan Marcin Przepióra, radny koalicji samorządowej do tego?
Można, ja bym właśnie nie wątpił w zasoby energii pana prezydenta. Tak wszystko wierzę, znam go od lat i wierzę, że poradzi sobie. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy jako samorządy odzyskali pieniądze, które samorządy włożyły ze swoich budżetów, finanse, które powinien zapewniać poprzedni rząd przez 8 lat. Przypominam, że sprawa w sądzie 111 milionów za rok 2000 chyba 22 to jest ten niedobór, który samorządy na edukację, na oświatę musiały ze swoich środków wysupłać. Stargardzki samorząd powiatowy szczególnie ma podobne kłopoty i z tym się też borykamy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo gorzej już być nie może.
Panie radny, to pozostając przy pana głosie, chciałem pana zapytać, czy ma pan jakieś informacje, kto będzie nowymi zastępcami prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka. Na razie pan prezydent pracuje, można powiedzieć, ze swoją starą ekipą, to jest pani Anna Szotkowska, Lidia Rogaś, Michał Przepiera, tak. Łukasz Kadłubowski. Pan prezydent pytany przez dziennikarzy, chyba po sesji tej właśnie w tym tygodniu, mówi, że na pewno pan Michał Przepiera pozostaje. To stanowisko jest przesądzone, jak to określił. No pewnie Łukasz Kadłubowski, to też patrzy na pana Artura Nycza, pewnie też mówi się o panu radnym Marcinie Biskupskim. Czy to jest ten skład? Kto jeszcze dołączy? Czy może nam pan coś zdradzić? I kiedy?
Jeżeli chodzi o nazwiska, nie powiem nic, bo przyznam szczerze, nie jestem aż tak blisko tych decyzji. Są to decyzje koalicyjne. Tak jak wiemy, jest na razie jeden zastępca reprezentujący koalicję obywatelską. Najprawdopodobniej będzie dwóch i taki skład osobowy szefowie tych struktur muszą ustalić. Ja wiem tylko jedno, że muszą to być osoby merytoryczne, a nie tylko i wyłącznie zadania politycznego.
Pan Artur Nycz, Koalicja Obywatelska, może pan nam coś zdradzi. Czy te nazwiska nadal w grze, Łukasz Kadłubowski jako dotychczasowy zastępca, no i właśnie pan radny Marcin Biskupski?
Pozwólmy panu prezydentowi chwileczkę popracować. W zeszłym tygodniu, niedawno, kilka dni temu, mieliśmy dopiero sesję inauguracyjną. Rada Miasta dopiero się ukonstytuowała. Więc my oczywiście jako Koalicja Obywatelska będziemy optowali za tym, żeby dwóch wiceprezydentów pochodziło z naszego ugrupowania. No wydaje się, że osoba pana Łukasza Kadłubowskiego nie budzi tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast
Marcin Biskupski?
Czy to będzie Marcin Biskupski, czy któremu zresztą bardzo życzę podjęcia takiej decyzji, ale czy to będzie inna osoba, to dajmy czas panu prezydentowi tutaj na to, żeby przeprowadził wszystkie rozmowy do końca i poinformował, to już prerogatywa pana prezydenta.
No dobrze, nazwisk zastępców prezydenta na razie nie znamy. Znamy za to nazwiska przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady Miasta w Szczecinie. Pan Paweł Bartnik, później mamy jeszcze pan Jan Posłuszny, pani Ilona Milewska i pani Renata Łażewska. Pierwsza dwójka Koalicja Obywatelska, pani Renata Łażewska, Koalicja Samorządowa. No i miał być jednym z wiceprzewodniczących przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Obecny tutaj pan Maciej Kopeć, pan radny Kopeć. Co się stało, pani radny? Dlaczego nie został pan wiceprzewodniczącym Rady Miasta?
Znaczy myślę, że to jakby nie jest kwestia mojej osoby akurat, bo już jakby w Radzie Miasta pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji Kultury, czy w Sejmiku wiceprzewodniczącego Sejmiku, tak? Tutaj z jednej strony mamy brak poszanowania pewnych takich demokratycznych reguł, w którym jednak największy klub opozycyjny powinien mieć przedstawiciela w prezydium, czy to Rady Miasta, czy Sejmiku. Natomiast druga, która jakby się objawiła zresztą nie tylko w tym jednym miejscu, ale także w innych decyzjach personalnych, to kwestia tego, że wydaje się, że każda tutaj frakcja, czy szereg innych osób, czy ugrupowań, czy pojedynczych radnych miała swoje ambicje i one na tym zaważyły. Tak mówiąc, już patrząc na rozkład tego głosowania, widać, że nawet wśród radnych miejskich budziło to wątpliwości, bo ta druga osoba z Platformy Obywatelskiej otrzymała 20 głosów za, czyli o jeden więcej niż radnych ma Platforma, czyli wcale to wszędzie nie budziło entuzjazmu. Też mówiąc tak na marginesie, raz jeszcze nawiązując do, jeżeli można, do wcześniejszych wypowiedzi, to znaczy jeszcze dla jasności, tak, i odpowiadając panu radnemu Przepiórze. Subwencja w 2016 roku to 400 milionów, w projekcie budżetu Szczecina 2024 rok to 800 milionów. Ona jeszcze wzrosła, dlatego że tam ta podwyżka była 30%, a rząd Prawa i Sprawiedliwości proponował podwyżkę 15%. Realnie to tam wzrost subwencji było 12,8, czyli dla Szczecina, czyli to nie jest tak, jak pan radny mówi, tak? Ja też czekam faktycznie na ten proces. Na pewno będę się pytać, co się z tym dzieje jako radny. Czy kancelarie prawne, które to obsługiwały, dostały jakieś za to pieniądze? Ile to miasto kosztowało, tak? Ta zabawa w ten proces, bo to też jest ciekawe. Też będziemy się pytać, tak? Bo pan prezydent zawsze narzeka. Trzeba pamiętać, że podwyżka dla nauczycieli zgodnie z kartą, to jest także podwyżka dla nauczycieli przedszkoli. A to jest zadanie własne ze środków własnych. Czyli to też, mówiąc w cudzysłowie, jest koszt pewien, który miasto poniesie. O to też będziemy się pytać. Zobaczymy, czy teraz prezydent będzie na to narzekał, czy teraz będzie grzeczny.
Panie radny, ale wrócę jeszcze do kwestii tego głosowania w sprawie wiceprzewodniczących Rady Miasta. Poparliście państwo jako Prawo i Sprawiedliwość pana Pawła Bartnika, więc to był, można powiedzieć, no można tak to czytać, pewien ukłon. Liczyliście pewnie państwo na rewanż. Na taki w dobrym stylu, jak pan, jak sądzę, pan określiłby to.
Był to oczywiście pewien, tak wydawało nam się, rzeczą oczywistą, że największy klub w Radzie Miasta zgodnie z regułami powinien mieć przewodniczącego. Też poparliśmy kandydatkę jeszcze jednego klubu, czyli panią Renatę Łażewską, uważając też, że powinien ten klub mieć swojego przedstawiciela. Natomiast no, patrząc na jakby zdroworozsądkowo, zgłoszenie dwóch kandydatów oznaczało, że Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana takim normalnym układem w prezydium i stąd już tutaj ten rozkład był inny. No, ale też patrząc, jak powiedziałem, na te wyniki, on powiedział, że więcej, że ta rozkładanka dotyczyła także przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Nawet tutaj nie trzymano się parytetów. Zresztą to też oznacza, że tak naprawdę Platforma Obywatelska bierze odpowiedzialność za miasto, bo przewodniczący, wiceprzewodniczący większości komisji merytorycznych są z Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej.
Być może trudno panom z punktu widzenia radnych sejmiku tłumaczyć decyzję kolegów radnych miejskich, ale chciałem poprosić o odniesienie się do takiego wyniku głosowania. Pan Artur Nycz, jak pan patrzy na taką decyzję? Brak przedstawiciela opozycji w składzie wiceprzewodniczących, to... No właśnie, jak pan to ocenia? Nic się nie stało, czy jednak może coś się stało? Może warto dochować pewnej tradycji, o której też mówił pan radny Romianowski bodajże.
No tak, ale rzeczywiście zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że wspólnie z panem prezydentem jako Koalicja Obywatelska bierzemy odpowiedzialność za Szczecin, bierzemy odpowiedzialność za województwo, za funkcjonowanie samorządów. Przypomnę, że owszem dzisiaj no, w Radzie Miasta Szczecina Prawo i Sprawiedliwość stanęło w takiej sytuacji, ale to przecież nikt inny jak Prawo i Sprawiedliwość ten, nazwijmy to, taki sposób rozdziału głosów wprowadziło. No to przecież nikt inny jak Prawo i Sprawiedliwość odmówiło.
Czyli troszeczkę odwdzięczacie
w parlamencie. No akurat nie my, bo ja pamiętam, że w parlamencie odmówiono prawa udziału w prezydium w Sejmie wówczas przedstawicielowi PSL-u. Więc to nie jest tak, że się odwdzięczamy, ale no, trzeba być przygotowanym również na takie rozwiązanie. Nie sądzę, żeby tutaj była jakakolwiek złośliwość, ale mówię. No.
Po prostu. Pan Marcin Przepióra? Koalicja Samorządowa, krótko do tego?
Ja z przerażeniem utwierdzam się jednak w tym, że sejmik jest już bardzo upolityczniony. Jestem osobą bezpartyjną. Jestem w tej chwili od wielu, wielu lat związany właśnie z takim ruchem. I no niestety polityka schodzi również do tych samorządowych podmiotów i tutaj no niestety trzeba też wziąć to pod uwagę, że to nie jest piaskownica, tylko ring i po prostu zasady są brutalne, twarde. Ten, kto wygrywa, ten, kto ma większość, po prostu bierze odpowiedzialność, tak jak powiedzieli to przedmówcy. No i rzeczywiście wszystkie plusy i minusy będą zapisane na tych, którzy tą władzę pełną biorą.
To spójrzmy, panowie, w takim razie na ten skład zarządu województwa zachodniopomorskiego. Marszałkiem pan Maciej Kopyt, ciągle uśmiechnięty. Pan Olgierd Geblewicz marszałkiem, za politykę społeczną, kulturę będzie odpowiadać pani wicemarszałek Anna Bańkowska. Jakub Kowalik, infrastruktura, środowisko, też dwóch członków zarządu wybrano. Marcin Łapeciński, działacz PSL-u, domyślam się rolnictwo, ochrona środowiska. Bogdan Jarosz, były wiceprezydent Szczecina i wiceburmistrz Nowogardu, także kandydat lewicy w ostatnich wyborach prezydenckich w Szczecinie. To skład idealny. Pytanie do pana Artura Nycza. Kontynuacja. Jak pan patrzy na taki skład nowego zarządu województwa?
No to jest na pewno skład dobry. No w składy idealne nie wierzę, ale to jest na pewno skład dobry, który zapewni takie sprawne funkcjonowanie samorządu województwa w najbliższych latach. Jest to w jakiś sposób też, no proszę zauważyć, że my w sejmiku jakby staraliśmy się ukształtować w taki sposób ten skład tego zarządu, żeby on był jak najszerszy. Znaczy zapraszamy do współpracy przy zarządzaniu naszym województwem wszystkie siły polityczne, które jakby u nas funkcjonują. Skład zarządów też w jakiś sposób odzwierciedla dzisiaj naszą koalicję rządową. Więc istotne było i pod tym kątem były też dobierane tutaj osoby, żeby ta reprezentacja była po prostu jak najszersza. Proszę zauważyć, że wszystkie osoby, które znalazły się w składzie samorządu, no to są samorządowcy wieloletni, z krwi i kości, z olbrzymim doświadczeniem. Nie ma tutaj osób przypadkowych. Wszyscy są świetnie przygotowani do pełnienia swojej roli. No i dodatkowo, tak jak mówię, ten walor taki szerokiej reprezentacji. Uważamy, że to jest właśnie ten kierunek, w jakim chcielibyśmy, żeby nasze województwo się rozwijało, więc taka szeroka współpraca na rzecz województwa.
Pan radny Maciej Kopeć, jak pan patrzy z kolei na ten skład, grono tego poziomu samorządu, w którym był pan obecny przez kilka lat?
No też odpowiadając jednak jeszcze do poprzedniego, jednak kiedy Platforma była w opozycji, to pani radna Grażyna Zielińska była wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Natomiast wracając do sejmiku, oczywiście, tak, no widać było, że Polska 2050 czuła się pokrzywdzona. Tutaj były bardzo mocne wypowiedzi. Ja też w cudzysłowie mogę powiedzieć, że rozumiem pana marszałka Geblewicza, skoro przedstawiciel Polski 2050 w debacie samorządowej mówił, że on nie chce marszałka Geblewicza. No to trudno, żeby przedstawiciel Polski 2050 był w zarządzie. Acz jest nagroda pocieszenia. Jest wiceprzewodniczący sejmiku. Szkoda, że kosztem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Ale jak powiedziano, tutaj reguły polityki są twarde i brutalne.
Pan Marcin Przepióra, jeszcze pana poproszę o ocenę tego składu, nowego składu województwa zachodniopomorskiego.
Dziękuję. Ja myślę, że no, marszałek Geblewicz i pani marszałek Bańkowska to są osoby mi znane, doświadczone. Jeżeli chodzi o trójkę pozostałych państwa, nie znam, powiem szczerze. Słyszałem, troszkę czytałem. Kredyt zaufania mają, natomiast ja bym chciał tutaj w imieniu Stargardu powiedzieć też, że no, mieliśmy oczekiwania, że po 20 latach trzecie miasto w województwie będzie reprezentowane jednak w zarządzie. Nie udało się to. Kredyt zaufania przekazujemy, chociaż też nie ukrywam, że co do spraw rolnictwa myślę, że lepszym wyborem byłby może marszałek Kustosz, ale to są sytuacje, tak jak powiedzieliśmy, w gestii czy w kompetencjach pana marszałka. Daję jednoosobowo, bo jestem sam, daję ten kredyt zaufania. Mam nadzieję, że państwo z zarządu wywiążą się z oczekiwań.
No dobrze, panie redaktorze, tak. Jedno zdanie tylko proszę dopowiedzieć, bardzo. Bo żebyśmy mieli jasność, znaczy przedstawiciel trzeciej drogi w zarządzie się znajduje, bo partnerem koalicyjnym tak, dla nas PSL. Jest trzecia
Mówi
droga.
Mówi panu Marcinie Łapecińskim, tak. Czyli przedstawicielu PSL.
Tak, ale jest przedstawicielem komitetu wyborczego, jakim była trzecia droga, no i wspólnie tutaj, tworzonego wspólnie przez PSL i przez Polskę 2050. 2050, więc odzwierciedlenie tutaj komitetu i całej formacji w składzie zarządu jest. Natomiast odnosząc się tutaj do słów przedstawiciela Polski 2050, pana Sebastiana Szwajlika z ostatniej sesji, no można powiedzieć tylko tyle, że przypada nam również ta rola jako Koalicji Obywatelskiej tego starszego brata, czyli tego bardziej odpowiedzialnego, który czasami musi po prostu podjąć decyzję i dopilnować naszych serdecznych przyjaciół, żeby się nie szczególnie kłócili.
To przypomnijmy, pan Sebastian Szwajlik, radny sejmiku z Polski 2050, powiedział to sygnał, że koalicja 15 października pokrywa się rdzą, za tę korozję nie odpowiadamy, tak mówił przed głosowaniem.
Wybaczamy te słowa naszemu koledze. Możemy to zrzucić tylko na emocje powyborcze. Myślę, że w trakcie najbliższych miesięcy i pracy to rzeczywiście zmieni diametralnie swoje zdanie.
Ja panu uspokojenia pana radnego ze Stargardu, pana Szwajlika, powiem, że moje ugrupowanie uzyskało 8,4% głosów do sejmiku, Lewica 7,8 dokładnie i no nie mamy pretensji, mogło być lepiej, jest jak jest. Mówię, to są kompetencje marszałka i tak zdecydował.
Pan marszałek Geblewicz mówił też, że w ramach koalicji 15 października Polska 2050 uzyskało stanowisko wojewody zachodniopomorskiego, a PSL nie ma swego wicewojewody. Jak mówił też, jestem w stanie połączyć się w bólu z Polską 2050. To było takie urocze stwierdzenie. Czy pan Maciej Kopeć jeszcze do tego?
Jedno zdanie. Tak, jakby pomijając te roszady, układanki personalne, walki o stołki, przepychanki, mnie tak naprawdę martwi jakby w tym wszystkim co innego, tak? To znaczy niejasny układ personalny pomiędzy jedną osobą, która jest radną i członkiem zarządu. Tak? Tutaj uważam, że to sprawa już mam zupełnie poważna, której nie powinno mieć miejsca.
Ale to tak rzuca pan to hasło bez nazwisk, tak bez rozwijania wątku, panie radny?
Ja mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec.
Wrócimy do tematu. Panowie, przejdźmy do tematów ogólnopolskich, chociaż też z taką odsłoną i regionalną, bo chcę teraz, żebyśmy o protestach rolniczych słów parę powiedzieli, ale też już pan radny Maciej Kopeć powiedział o tym Zielonym Ładzie, który być może gdzieś tam nawet w funkcjonowaniu Szczecina, mieszkańców Szczecina się pojawi, będzie miał jakieś swoje znaczenie, będzie jakieś piętno odciskał, więc pytanie, no właśnie, kolejna odsłona protestu i w Warszawie, także blokada S3 w koło Pyrzyc. Rolnicy nadal mówiąc w skrócie, precz z Zielonym Ładem. Dlaczego? To od razu pytanie do pana radnego Kopcia. No i też jest tutaj taki drobiażek, że to jednak trzeba oddać szczerość i prawdę, powiedzieć sobie szczerze zupełnie. No to poprzedni rząd, czyli ekipa prawicy ustalała, negocjowała z Unią Europejską te zasady Zielonego Ładu, panie radny.
Mamy pewne decyzje, które zapadały na różnych szczeblach, jeżeli chodzi o tą układankę europejską. Także na poziomie parlamentu, gdzie tamte wyniki europejskiego głosowań też wyraźnie wskazywały, że obecna, czy radni, znaczy parlamentarzyści obecnej koalicji za tym głosowali. Tak. Natomiast trudno się dziwić protestom rolników z dwóch powodów. Tak? Jedna to kwestia produktów rolnych z Ukrainy i braku weryfikacji tego, co w Polsce się pojawia i całych uwarunkowań z tym związanych i decyzji unijnych w tej sprawie. A z drugiej strony ograniczeń, które dotyczą rolnictwa, które też wynikają z Zielonego Ładu. I to jest jeden element, ale oprócz tego w tej polityce unijnej czy europejskiej jest szereg innych kwestii, które dotyczą energii, o której już mówiliśmy, tak, i na pewno wzrostu cen energii, które za tym pójdą. Druga rzecz to pociągnie ze sobą wzrost kosztów produkcji. Ta produkcja będzie z Polski czy Europy uciekać, tak? I równocześnie mówienie o tym, że planeta płonie, podczas kiedy cała reszta świata się tym w ogóle nie przejmuje, oznacza taką degradację tak naprawdę gospodarki europejskiej. Przy czym widać też pewną ideologię tutaj związaną, tak? Czyli raz jest atom niedobry, raz jest gaz niedobry. Czyli widać, że to są tylko pewne wytrychy. Wtedy, kiedy był tani gaz z Rosji w Niemczech, wtedy gaz był dobry. Teraz, kiedy kurek zakręcony jest zły i tak dalej. Czyli to się po prostu odbije, do tego dochodzi dyrektywa budowlana. Czyli koszty znowu będą przerzucane na społeczeństwo tej obłędnej w gruncie rzeczy polityki. Z tym się musimy mierzyć.
O tyle zgoda, że kraje Unii Europejskiej, czy też rolnictwo w Unii Europejskiej, no to jest zaledwie kilka procent w skali całego świata i my chcemy tutaj zmieniać świat rzeczywiście. Okej, świetnie, że to robimy. Pytanie tylko o koszty. No i właśnie pytanie o to, że jeśli produkcja wyjdzie z chociażby czy z Polski, czy z terenów Unii Europejskiej, no to jednak produkty, a rynek i życie nie znosi próżni, uzupełni tę lukę z innych rejonów świata.
No to już widać chociażby po tej polityce związanej z Ukrainą, tak, no, że to jakby nie ma... Nie ma takiej sytuacji, w której kiedy gdzieś się coś wyprowadza, jakąś produkcję, to pojawi się skądinąd. Zresztą widać w ogóle tak po polityce, zresztą w wielu różnych aspektach, tak? Bo my mówimy o ścieżkach rowerowych, natomiast tak naprawdę jest mowa o transporcie rowerowym, o wyprowadzaniu z miasta samochodów i tak dalej, tak? Ograniczania różnych innych sfer życia. One gdzieś tam są w tle. Czasami widać to tylko na przykład po uzasadnieniu uchwały sejmikowej, tak? Gdzie mowa jest o ścieżkach rowerowych, natomiast tak naprawdę jakby czai się gdzieś tam ideologia, tak, unijna.
Panie radny, czy to jest ostatnia szansa zasygnalizowania tych problemów przed wyborami do Europarlamentu? Bo są też takie głosy, które mówią, że właśnie teraz głównie tutaj pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości te protesty się odbywają. No wcześniej można powiedzieć, że troszeczkę tutaj organizacje związane z PSL-em dają znać o sobie. Czy to jest ostatni moment i czy no, do eurowyborów będziemy mieć taką sytuację, a później zobaczymy, jak się ukształtuje skład Parlamentu Europejskiego? Pan radny Maciej Kopeć, jeszcze do pana to pytanie.
Znaczy, na pewno wybory dają szansę zmiany, tak? Bo patrząc po sondażach, ten skład Europarlamentu może się zmienić na bardziej konserwatywne, czy mniej przychylne dla tych pomysłów ideologicznych, tak? Czyli wyniki wyborów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich mogą na to wpłynąć i widać te po prostu przesunięcia po protestach rolników w Belgii, Niemczech, Holandii, Francji. Po zmianach nastroju wyborczych w Niemczech, Francji, na zachodzie Europy, że tak może po prostu być, tak? Czyli te wybory są faktycznie ważne.
Pan Artur Nycz, chcę pana zapytać, jako polityka przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, te głosy rolników z pewnością no, są teraz bardzo mocno słyszane. Po pierwsze właśnie, czy również pana jest taka ocena, że do wyborów europarlamentarnych będzie mieć tego typu akcje? No i też pytanie, w jaki sposób mogą zaważyć te głosy krytyki ze strony rolników na przyszłości koalicji rządzącej obecnie, na przyszłości rządu? No, trzeba brać to pod uwagę jednak, prawda?
No tak, ale weźmy pod uwagę fakt, że dzisiaj pytanie, czy to jeszcze rolnicy protestują. Ostatni protest organizowany już przez Solidarność, przez Związek Zawodowy Solidarność, a więc można powiedzieć w tej chwili to już jest...
Stronnictwo polityczne? Czy
przybudówka, no może nie stronnictwo, ale to już jest taki bliski współpracownik Prawa i Sprawiedliwości, może tak to nazwijmy. No, trzeba też stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie jasno, że komisarzem unijnym do spraw rolnictwa, który negocjował Polski Ład, który ten program opracowywał, przygotowywał i na końcu wprowadził, to był komisarz Wojciechowski, czyli desygnowany i polityk Prawa i Sprawiedliwości, więc dzisiaj wychodzi na to, że Prawo i Sprawiedliwość protestuje i neguje swoje własne decyzje. Ale też musimy jasno powiedzieć, że tutaj no, musi nastąpić korekta, bo wojna w Ukrainie zmieniła wszystko również i na rynku tutaj jakby rolniczym, nie tylko na rynku rolniczym, ale w tym przypadku tak, więc ta korekta na pewno następuje, na pewno widzimy, no już byśmy się w taką dużą geopolitykę musieli porozmawiać, ale na pewno widzimy też korektę całego ładu gospodarczego. Widzimy, że ta globalizacja no, jednak ma swoje też wady dość duże.
Według pana Unia Europejska to dostrzega? Czy tak, to dostrzega?
Wydaje mi się, że tak. To na pewno już widać, że Unia Europejska to dostrzega. Widać, że Unia Europejska jakby już też widzi, że ta produkcja musi również odbywać się tutaj w Europie, a więc nie tylko sprowadzanie, ale również i produkcja. No ale też miejmy świadomość, że te wszystkie protesty rolników, które one są nie tylko sprowadzone do do kwestii Zielonego Ładu, ale one są również, to były przede wszystkim również protesty przeciwko niekontrolowanemu wpływowi różnego rodzaju produktów rolniczych, nie tylko przecież zboża, do Polski. Absolutnie niekontrolowanego. Nie wiadomo było, co się działo z tymi produktami po przekroczeniu granicy.
Rozumiem, Prawo że to kamyk do ogródka poprzedniej ekipy rządzącej. No, tak?
To Prawo i Sprawiedliwość przecież doprowadziło do tej sytuacji. Nie potrafiło zagwarantować tego tranzytu, żeby to był tylko i wyłącznie tranzyt. Zboże nagle znikało gdzieś po przekroczeniu granicy. Więc dzisiaj mamy sytuację taką, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę protestuje przeciwko konsekwencjom swoich własnych decyzji. Więc nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to rzeczywiście jest podyktowane kampanią do Parlamentu Europejskiego.
A w jakiś sposób może ta akcja protestacyjna według pana właśnie zaważyć na ewentualnych wyborach wyborców do Europarlamentu? Czy to nie może mieć znaczenie?
Nie wydaje mi się, żeby to tutaj miało jakiekolwiek znaczenie rozstrzygające. W tej chwili te protesty, w zasadzie można powiedzieć, że one już, jeżeli chodzi o samych rolników, one już jakby ten swoje apogeum mają za sobą. To są setki godzin przedyskutowanych zarówno między rolnikami, a ministrem Siekierskim, jak i również premierem Tuskiem. Widać, że te zasadnicze postulaty rolnicze, one zostały spełnione albo są w trakcie, nazwijmy to, spełniania, ale jakby w porozumieniu. Widać, że wydyskutowano te korekty Zielonego Ładu, natomiast no to też wymaga w tej chwili czasu, żeby to przeprowadzić, bo to są przecież procedury unijne, więc tutaj no, panu premierowi Tuskowi po prostu trzeba dać teraz chwileczkę czasu, żeby to móc w Brukseli uzgodnić z partnerami, bo też weźmy naszymi europejskimi, no bo weźmy pod uwagę, że te protesty to przecież nie były protesty tylko i wyłącznie w Polsce, ale w zasadzie one się przetoczyły przez całą Europę, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Więc widać, że ta korekta tej polityki unijnej tutaj na pewno nastąpi. A Prawo i Sprawiedliwość, no cóż, no jeżeli chce na tym spróbować wygrać na protestach rolniczych, wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego, no to Polacy przecież doskonale wiedzą. No wszyscy widzieli pana ministra Wojciechowskiego. Dalej można znaleźć przecież jeszcze w internecie.
Nie ma ministra Wojciechowskiego.
Komisarza Wojciechowskiego. Zachwalającego właśnie Zielony Ład.
Ale jedna rzecz też wskazać decyzje rządu premiera Morawieckiego czy ministrów, które były za Zielonym Ładem i za tymi decyzjami.
Panowie, ale jeszcze to okej, to pytanie jest aktualne, natomiast jeśli okazało się, że Unia Europejska przedstawiła jakiś plan, program dojścia do jakichś celów, no i budzi to tak powszechny sprzeciw, to znaczy, że gdzieś, nie wiem, zawiodła komunikacja, może brak konsultacji, a może jednak te cele są zbyt ambitne, no i nie jest to podzielone na jakieś etapy, a od razu przedstawiono nam, że tak powiem, nam, czyli mówię o rolnikach i nas wszystkich, mieszkańcach, jakby punkt docelowy, czyli ten finish, prawda, tą metę, do której zmierzamy. Zanim jeszcze panowie, to pozwólmy, pan Marcin Przepióra, do pana też pewnie te głosy rolników docierają w związku z Zielonym Ładem, w związku z protestami. Jak pan patrzy,
tak.
No właśnie.
Mamy tutaj szczególnie, ja nie jestem związany bezpośrednio z rolnictwem, jak chyba tutaj panowie również, ale odbieramy te protesty no bardziej na własnej skórze, czyli blokady dróg. Te protesty są bardzo uciążliwe, zagrażają czasami nawet bezpieczeństwu mieszkańców, stąd też wszyscy jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej ten konsensus, porozumienie znaleźć. No, muszą być, mówiliśmy tu wielokrotnie o odpowiedzialności, osoby odpowiedzialne za to, że to działa, powinny po prostu chyba wrócić do konsultacji oddolnych, dowiedzieć się, jakie są oczekiwania poszczególnych państw, bo specyfika poszczególnych państw, jeżeli chodzi o rolnictwo, też jest inna.
No właśnie, na to też rolnicy zwracają uwagę. Chociażby stosowanie, poziom środków ochrony roślin, poziom nawożenia jest zupełnie inny, a tymczasem, jak rolnicy mówią, ucina nam się, czy nakazuje się obniżkę wszystkim o 50%, czyli mówimy o naprawdę śladowych jakichś ilościach, na przykład w przypadku Polski, prawda?
Zdecydowanie tak. Tutaj właśnie muszą fachowcy się za to zabrać, a nie politycy. Także mam nadzieję, że że w tej nowej perspektywie będziemy mieli mniej kłopotów z rolnictwem, bo to do tej pory była polska mocna strona.
No właśnie, pan radny Artur Nycz, to wrócę jeszcze do tego pytania. Gdzieś po drodze zabrakło może właśnie konsultacji, powstał taki plan bardzo ambitny. Okej, nie mówię, że cały do wyrzucenia, natomiast no, nie przedstawiono pewnie w formie konsultacji tych celów, może zabrakło jakiegoś uzasadnienia, prawda?
No, powiedzmy sobie szczerze, że w czasach Prawa i Sprawiedliwości no, te konsultacje społeczne, no cóż, one się na papierze odbywały. Zresztą widzieliśmy to zarówno na naszym tutaj no, w cudzysłowie podwórku krajowym, jak i też, tak jak mówię, no, w zasadzie pan komisarz Wojciechowski ogłosił nam już później Zielony Ład. Natomiast jakby wracając, to nie jest tak, że Zielony Ład sam w sobie jest złem wcielonym. Ja tutaj będę adwokatem diabła, trochę po bronie komisarza Wojciechowskiego. To nie jest tak, że Zielony Ład i założenia Zielonego Ładu są jakby złe. No to chociażby to, o czym mówił pan radny Przepióra, przecież z punktu widzenia nas, konsumentów, mieszkańców, konsumentów żywności, no obniżenie chemii używanej do produkcji żywności o 50%, no ja tu widzę same zalety. Natomiast oczywiście być może trzeba dzisiaj, tak jak powiedziałem, no dokonać korekty tego. No sytuacja wojna w Ukrainie zmieniła wszystko. Przede wszystkim zahamowane zostały łańcuchy i pandemia zresztą też. No, widzieliśmy, co się dzieje, kiedy zahamowane zostały czy zablokowane łańcuchy dostaw. Nagle okazuje się, że
warto jakby mieć produkcję u siebie na miejscu, prawda? Pewnych elementów.
Warto mieć produkcję u siebie, warto na to zwracać uwagę. Natomiast warto też sobie dać czas. Być może te zmiany po prostu były zbyt ambitne i zbyt szybko chciano je wprowadzić. No myślę, że wszyscy musimy się tutaj troszeczkę uzbroić w cierpliwość, co nie znaczy, że mamy rezygnować z tych podstawowych celów, jakim jest chociażby zdrowa produkcja zdrowej żywności.
No tak.
Bo mam wrażenie, że chyba to każdy z nas to gdzieś odczuwa na swojej skórze, że rzeczywiście coraz trudniej uznać, że to, co kupujemy w sklepach, no, jest tak naszpikowane chemią czasami, że trudno to jest.
No tak, jeśli mielibyśmy jeszcze bardziej ograniczyć stosowanie nawozów i ochrony roślin, to można powiedzieć, mimo woli całe polskie rolnictwo stanie się jeszcze bardziej ekologiczne. To właściwie cała ekologiczna żywność będzie pochodzić z Polski.
Ale no,
oczywiście kosztem wydajności. No, no tak,
no,
oczywiście.
Daj Boże, no oczywiście. Przecież polska żywność mimo wszystko i tak słynie z tego, czy polska produkcja,
że nie jest przenawożona.
Tego, że nie jest przenawożona. Dokładnie. Używamy stosunkowo najmniej w Europie chemii do produkcji rolniczej. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy starać się to ograniczać.
I dlatego jeden z rolników powiedział, że już jesteśmy zieloni w jednej z naszej audycji w Radiu Szczecin. Jeszcze bardziej, już bardziej zieloni nie możemy być.
No. Zgadzam się, że inne kraje mają w tym zakresie więcej do zrobienia niż my.
Pan Maciej Kopeć jeszcze do tego, bardzo proszę.
Oczywiście tutaj ja z uwagą wysłuchuję tego, czym pan radny Nycz opowiada, tak? Natomiast, no, jak powiedziałem, próżno szukać, tak? Wystarczy popatrzeć na wyniki głosowań w Europarlamencie, to widać, kto głosował za czym. Ewidentnie głosowała za tym koalicja 13 grudnia. Też patrząc na decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, trudno szukać poparcia tutaj dla tych rozwiązań czysto ideologicznych Zielonego Ładu.
Ale sprzeciwu też pani radny nie było, prawda?
Natomiast patrząc na dialog, to trudno szukać tutaj jakichś śladów dialogu, tak, po tym, co robi rząd Donalda Tuska. Bo protesty trwają i nie widać ich końca. To dlatego, że nikt po prostu nie prowadzi autentycznego dialogu. I to jest jakby problem, tak? Można oczywiście odwracać kota ogonem, mówić, że wszystkiemu winni są rolnicy, bo protestują, bo nie można przejechać, natomiast no, trzeba z nimi rozmawiać. To prowadzi do tego, że znowu wróciły barierki, tak? To opowieści o tym, że barierki gdzieś tam się skończyły, one oczywiście wróciły. Można opowiadać bajki o tym, że Solidarność to, nie wiem, dodatek do Prawa i Sprawiedliwości, choć to nieprawda. To po prostu wynika z autentycznych niepokojów społecznych i jakby mówienie o tym, że coś już się zostało załatwione, załatwi, to są po prostu bajki. Załatwi zmiana sytuacji w Europarlamencie i zmiana sytuacji, w której posłowie liberalni czy lewicowi zostaną zepchnięci bardziej na margines, tak? Kiedy faktycznie ci, którzy chcą korekty autentycznej Zielonego Ładu, czy jego likwidacji, po prostu znajdą się w Europarlamencie. Natomiast bicie rolników w czasie demonstracji, czy kwestie nieprowadzenia dialogu wtedy, kiedy chcą tego dialogu, no, powoduje taką sytuację, że te protesty będą trwały. I nie tutaj szukajmy jakichś problemów, bo też patrząc na Ukrainę, tak, to rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował blokować ten napływ, natomiast rząd Donalda Tuska pogodził się z tym, z tymi decyzjami unijnymi, że wszystko wpływa jak chce i nie ma żadnej nad tym kontroli. I gdyby było inaczej, to prawie 60% rolników nie głosowałoby w tych wyborach na Prawo i Sprawiedliwość.
Czy do tego jeszcze, pan Artur Nycz?
No tak, rzeczywiście. To wiecie państwo, to jest tak, jak się próbuje z Prawem i Sprawiedliwością normalnie. No jeżeli nie jest się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, no to prędzej czy później Prawo i Sprawiedliwość to wytknie. Tak jak dzisiaj słyszycie państwo, komisarz Wojciechowski pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to jest jedyny pan argument, komisarz Wojciechowski.
Desygnowany, no ale to jest najważniejszy argument. To jest najważniejsza osoba w Unii Europejskiej zajmująca się rolnictwem. To jest osoba, która przygotowała projekt Zielonego Ładu. No to, że on został później przyjęty. No to trudno mieć zastrzeżenia do parlamentarzystów. Ale wiecie państwo, to jest troszeczkę tak. Znaczy,
głosowali za tym, a nie głosowali.
Przez blisko dwa lata wojny w Ukrainie produkty rolnicze z Ukrainy bez żadnej kontroli wjeżdżały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość w tym czasie rządziło i teraz największym, jak się okazuje, największym problem jest to, że rząd Tuska zbyt późno to zatrzymał i zahamował.
Gdyby zatrzymał, to by nie było protestów.
A to, że przez zdrowo ponad półtora roku nie mogliśmy się nawet dowiedzieć, jakie firmy sprowadzały.
Teraz się też dowiedzieliśmy.
Przecież lista tajemna była przez ten czas dopiero ten tymczasowy rząd premiera Morawieckiego to opublikował miesięczny, który było wiadomo, że się nie utrzyma. Ja nie sądzę, żeby kwestie rolnictwa przesądziły o wyniku eurowyborów.
Ale ceny energii już tak i gazu.
No ceny
i dyrektywa budowlana.
Ale przypominam, że kryzys energetyczny nie wziął się znikąd, który przeżyliśmy. To jest też wynik polityki energetycznej w ostatnich latach prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, zahamowana rozwój energetyki odnawialnej, cały czas twierdzenie, że Polska węglem stoi, opieranie całej energetyki.
Wiatraki nas zaś uratują, natomiast atomu nie
całej będzie. Całej energetyki na węglu. Energetyka atomowa, pan radny doskonale wie, że tutaj najbardziej optymistyczny termin uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, małej elektrowni, to jest rok 2035, to jest taki optymizm, hura optymizm, troszeczkę jesteśmy raczej bliżej roku 2040.
Najlepiej budować
wiatraki. Taki jest czas budowy elektrowni atomowej. Elektrownia atomowa, panie radny, to nie jest zabawka, którą można sobie w 5 lat wybudować.
Pan Marcin Przepióra.
Budować 25.
Koalicja samorządowa?
Ja myślę, bo to już chyba zbliżamy się do końca, że tutaj padł zarzut bicia protestujących. Ja myślę, że jedna i druga strona sceny politycznej tej warszawskiej nie powinna wytykać drugiej, że bije protestujących, tylko po prostu organy państwa powinny karać tych, którzy prawo łamią i to jest najprostsze chyba rozwiązanie.
Panowie, to jeszcze króciutko bardzo do rekonstrukcji rządu. To zaprzysiężenie nowych ministrów ma się odbyć jutro w Pałacu Prezydenckim. Pan premier potwierdził tę datę na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak za Marcina Kierwińskiego, ministra aktywów państwowych Jakub Jaworski, który zastąpi Borysa Budkę na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska za Bartłomieja Sienkiewicza i na stanowisko ministra rozwoju i technologii Krzysztof Paszek za Krzysztofa Hetmana. Opozycja, jak słyszałem, krytykuje, że tak szybko rekonstrukcja. To zacznę od pana Artura Nycza. No, oczywiście wszystko podyktowane wyborami do Europarlamentu, ale czy tu też jakaś ocena pracy poszczególnych ministrów, myśli pan, może odgrywać rolę?
Nie wydaje mi się, żeby tutaj jakby ocena pracy była, była najistotniejsza. Najistotniejsze to wszystkim jest to, że przed nami bój o Parlament Europejski, a co za tym idzie też o przyszłość Unii Europejskiej, o to, jaka Unia Europejska w przyszłości będzie. Czy będzie to Unia Europejska taka, która do budowy ścieżek rowerowych dobudowuje ideologię, tak jak pan radny raczył tutaj wspomnieć, czy będzie to Unia Europejska jako instytucja silna, będąca w skali światowej partnerem dla pozostałych państw. I to jest jakby klucz do zrozumienia tych zmian. Proszę zauważyć, że politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zrezygnowali ze stanowisk ministerialnych, żeby wystartować w wyborach, to są politycy pierwszego rzędu, można powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej, ale też proszę zauważyć, jak odpowiedzialna postawa. Startuje w wyborach, rezygnuje z funkcji ministerialnej, więc wydaje mi się, że to jest raczej podyktowane poczuciem odpowiedzialności za państwo.
Maciej Kopeć, Prawo i Sprawiedliwość.
To jest ewidentna ucieczka, taki próba pewnie chowania się za immunitet po tym, co niektóre z tych osób działy w kraju. Tak, pan minister Kierwiński zasłużył się łamaniem protestów rolników i przemówieniem w dniu strażaka. To są główne jego zasługi. Pan podpułkownik Sienkiewicz niszczeniem mediów publicznych i jakby całkowitym upadkiem tych mediów, tak, patrząc na to, jak spadła oglądalność, tak, telewizji.
No ale to też oznacza, panie radny, że pan premier, według tego, co pan mówi, ma jakąś ocenę pracy swych ministrów i być może ten element, tak, tutaj według pana odgrywa rolę.
Taka, jaka jest, tak? To nieważne, jaką ocenę ma pan premier, tak? Jak ocenią to wyborcy, jak oceni to koniec końców społeczeństwo i historia.
Marcin Przepióra, Koalicja Samorządowa, panie radny, krótki komentarz do rekonstrukcji.
Po raz kolejny obie strony przerzucają się oskarżeniem o ucieczkę, o chowanie się i tak dalej. Ja myślę, że my jako samorządowcy powinniśmy dbać o to, żeby rząd realizował nasze potrzeby tych lokalnych społeczności. Jeżeli tak będzie, to będziemy udzielać kolejnych kredytów zaufania kolejnym ekipom.
Panowie, bardzo dziękuję. Bardzo elegancko, mimo tego, że tematy czasami były takie dość, można powiedzieć, wrażliwe. Bardzo dziękuję za uprzejmą i elegancką dyskusję. Marcin Przepióra, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
dziękuję.
Koalicja Samorządowa. Dziękuję bardzo, panie radny. Artur Nycz, radny Sejmiku Wojewódzkiego, Województwo Zachodniopomorskiego, Koalicja Obywatelska, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Maciej Kopeć, radny Rady Szczecina, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jacek Bukianiec, Piotr Tolko, miłej niedzieli.